Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Jan Kantak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, radny miasta Gdańska. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry panu. Widzieliśmy wczoraj na ekranach telewizorów rozprawę z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Wałęsy w gdańskim sądzie. Tłok, ścisk dziennikarzy na plecach polityków. Czy w takich warunkach powinni oczekiwać na rozprawę politycy i obywatele? Czy to sytuacja, ta, którą widzieliśmy, nie wskazuje poniekąd, że tak działa nadal polskie sądownictwo?
Tak, Gdańsk znowu na językach całej Polski, tym razem za sprawą procesu, który wytoczył prezes Jarosław Kaczyński byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. No jeśli chodzi o te kwestie organizacyjne, panie redaktorze, to nie miałem przyjemności bycia tam na miejscu, także nie wiem dokładnie, jak to zostało przeprowadzone.
Panowie stali bardzo długo.
Technicznej. Widziałem to w telewizji. Pytanie, czy sąd jest przygotowany na procesy takiego kalibru, bo tu mamy do czynienia z procesem dwóch bardzo znanych osób, które budzą zainteresowanie nie tylko mediów, ale też ludzi, bo z tego co widziałem, to na miejscu byli też tak zwani gapie, zwykli ludzie, którzy chcieli się przyjrzeć temu, co się dzieje w sądzie. Więc nie wiem, czy jest możliwość przygotowania od strony technicznej zaplecza takiego, żeby było miejsce dla wszystkich. Najważniejsze, żeby było miejsce dla osób, które na co dzień chodzą do sądów i procesują się przed sądami. Z tego co wiem, w Gdańsku jest nowy sąd, także jeśli chodzi o stronę techniczną i zaplecza, jest w porządku. Inne pytania się pojawiają, jeśli chodzi o sposób prowadzenia tej rozprawy i to, że prezes Kaczyński jako osoba, która pozwała Lecha Wałęsę, w zasadzie z punktu widzenia takiej osoby oglądającej to ten proces z pośrednictwem mediów, to wydawało się, jakby to Jarosław Kaczyński był oskarżonym i musiał się tłumaczyć. Zeznawał 3 godziny. Pojawiają się pewne wątpliwości, jeśli chodzi o bezstronność pani sędzi. Ja tutaj bym nie chciał wchodzić aż tak dokładnie w ten temat, bo jestem rzecznikiem ministra Ziobry i cokolwiek bym nie powiedział, to może zostać wykorzystane przeciwko mnie i przeciwko ministrowi. Ale warto wspomnieć to, co zauważyli internauci, że Lech Wałęsa pojawił się w sądzie z koszulką w specjalny sposób napisanym Konstytucja, który jednoznacznie określa jego ustosunkowanie się do między innymi przeprowadzanych reform wymiaru sprawiedliwości. No i co ciekawe, znaleziono zdjęcie, że pani sędzia, która prowadziła tę rozprawę, no również występowała z tą koszulką. Oczywiście Konstytucja nie ma barw partyjnych ani politycznych, ale już sposób graficzny zaprezentowania tego, no ma pewien wydźwięk i no poddaje według mnie, osobiście według Jana Kantaka, poddaje pod wątpliwość bezstronność pani sędzi, ale to już nie do mnie należy ocena tego.
Polski wymiar sprawiedliwości jest reformowany od kilku lat. Czy polskie sądy służą dzisiaj obywatelom? Jak jest zdanie ministerstwa?
No właśnie, panie redaktorze, to jest dobre pytanie, bo czy od wielu lat, no od kiedy Zjednoczona Prawica przejęła rządy w Polsce, to faktycznie postanowiliśmy przeprowadzić gruntowną reformę wymiaru sprawiedliwości, a czy wcześniej ta reforma była przeprowadzana? No wydaje się, że nie było takiej głębokiej reformy. Reforma była potrzebna i my to mówiliśmy w programie wyborczym jeszcze w 2014 roku. W programie Prawa i Sprawiedliwości i w wypowiedziach medialnych reforma wymiaru sprawiedliwości była potrzebna, ponieważ słyszeliśmy o tym na co dzień, rozmawiając z mieszkańcami naszej ojczyzny, którzy borykają się ze sprawami sądowymi. Warto wspomnieć, przecież sprawy gospodarcze niekiedy trwają po 8 lat. No i kwestia takiego rozliczenia od początku, od 1989 roku, tego nie było w Polsce. I to tego przykłady widzimy nawet w wypowiedziach medialnych osób, które odpowiadały za kształtowanie się tej Polski po przemianach ustrojowych. Henryk Wujek, jeden z opozycjonistów, osób, które miały wpływ w jednej ze stacji komercyjnych, powiedział, że oni na początku uważali, że trzeba radykalnie się rozprawić z sądownictwem, jeśli chodzi o takie rozprawienie się w sensie z historią. Ale powiedział, że ówczesne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości na czele z Adamem Strzemboszem uznało, że to środowisko się samo oczyści. No i czy samo się oczyściło, to jest duży znak zapytania, stąd to jest taki pierwotny powód, dla którego chcemy przeprowadzić tę gruntowną reformę. Dla przykładu, w NRD w 1995 roku już 80% sędziów, którzy orzekali przed przemianami, nie orzekało, zostało wydalonych z zawodu. U nas tylko jeden sędzia został pozbawiony urzędu, jeden sędzia, który orzekał w czasach PRL-u. No to widzimy gigantyczną dysproporcję. No i jeśli chodzi o kwestię też tego, jak te sądy są faktycznie wolne. Wolne, jeśli chodzi o czas postępowań. Warto wspomnieć, że rok rocznie Polska płaci ponad 1,5 miliona euro kar z uwagi na orzeczenia Europejskiego Trybunału za przewlekłość postępowań.
A w jakich obszarach jest najgorzej, jeśli chodzi tutaj o
procesy? No właśnie, najgorzej jest w kwestiach spraw gospodarczych, które rzutują też na inwestycje zagraniczne, na cały obrót gospodarczy w Polsce. Ale panie redaktorze, bo
czy
można
procesy
by stwierdzić,
karne na przykład się przy...
Procesy karne również, dlatego przedstawiliśmy ostatnio duży kodeks postępowania karnego, dużą reformę, którą mamy nadzieję jak najszybciej wejdzie w życie. Ale panie redaktorze, warto wspomnieć, że te opóźnienia nie wynikają na przykład z tego, że jest zbyt mało pieniędzy wdrożonych w ten wymiar
sprawiedliwości.
Bo warto też wspomnieć, że w ciągu ostatnich 10 lat nakłady na sądownictwo w Polsce wzrosły dwukrotnie, czyli w przeciągu 10 lat dwukrotnie zwiększony budżet, jeśli chodzi o sądownictwo, do ponad 1,5 miliarda euro. Mhm. Widzimy, że to... warto też dodać, że jeśli chodzi o liczbę sędziów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców i zarobki początkujących sędziów w przeliczeniu na średnią krajową są dwukrotnie wyższe niż w Niemczech. Także widzimy, że tu jest problem taki głębszy. Chodzi o taką mentalność też sędziów, którzy uważają, że to częste głosy, które trafiają do Ministerstwa Sprawiedliwości, że można pracę scedować na swoich asystentów. I tutaj to jest jeden błąd, do którego się przyznaje minister Ziobro z lat 2005-2007. Jak przychodzili do niego sędziowie, środowisko sędziowskie, które namawiało, panie ministrze, tu trzeba wzmocnić sędziów, dać im asystentów, żeby lepiej przygotowywali uzasadnienia orzeczeń, żeby mogli się skupić na takiej pracy merytorycznej, żeby odciągnąć ich od takich obowiązków, które nie mają znaczenia z punktu widzenia wydawania wyroków. No i minister się zgodził, uległ tym namowom środowisk sędziowskich i co się okazało? Okazało się, że w momencie, kiedy przyszli asystenci, to nic nie przyspieszyło i nawet ta wartość merytoryczna uległa osłabieniu, bo zwyczajnie sędziowie scedowali swoje obowiązki, pisanie uzasadnień na asystentów i widzimy, że nie tędy droga.
To co musi być według ministerstwa zmienione, by te sprawy gospodarcze poszły szybciej, by sprawy cywilne, które no, obywatele mają, jakby no, dominują u obywateli, czy karne, szły po prostu szybciej? Co na dzisiaj?
Z jednej strony to jest potrzeba pokazania, że nie będzie pobłażliwości dla nieróbstwa, że tak powiem brzydko. No, system losowego przydzielania spraw, często o tym mówimy, jako taki czynnik uniezależnienia władzy prezesa czy przewodniczącego wydziału na to, kto będzie daną sprawę rozpatrywał. Do tej pory była lista alfabetyczna, ale w bardzo łatwy sposób można było to pominąć i tak naprawdę palcem mógł wskazać prezes sądu czy przewodniczący wydziału, kto daną sprawą się zajmie. My wprowadziliśmy ten totolotek, ale oprócz totolotka, który wprowadza prawdziwą taką niezależność i bezstronność sędziów, jest jeszcze kwestia przydzielania spraw. I to jest bardzo ważne, bo ten system nie tylko losuje sędziów, ale też określa równoważność spraw dla sędziów, czyli każdy sędzia ma tyle samo pracy, bo wcześniej było tak, że prezes mógł się kolegować z jednym mniej, z jednym bardziej i na podstawie tego jeden miał dwa razy więcej pracy od drugiego, a teraz wiemy, że każdy ma tyle samo pracy, przez to równomierne rozłożenie zadań no mamy nadzieję, że przyspieszą procesy. A oprócz tego, no duże reformy, które czekają, które przeprowadziło Ministerstwo Sprawiedliwości, czekają na opracowanie przez rząd i przez parlament. To kodeks postępowania cywilnego i kodeks postępowania karnego, bardzo duże reformy, które mają, no nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale wiele rozwiązań, które w znaczący sposób przyspieszą postępowania.
Dzięki przegłosowanej przez Sejm nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym Małgorzata Gersdorf będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Możliwość powrotu do pracy mają też sędziowie, którzy odeszli na wcześniejsze emerytury. Jaki był powód wniesienia tej nowelizacji?
Tak jak pan redaktor powiedział, będzie prezesem Sądu Najwyższego, bo tutaj opozycja i pani profesor Gersdorf ciągle podkreśla, że ona jest, była i będzie, zdaje się, chyba dożywotnio chciałaby. Kwestia jest tego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli Trybunał, który określa zgodność w pewien sposób wykładni i interpretowania przepisów europejskich, postanowił wydać postanowienie, czyli takie zabezpieczenie w postaci przywrócenia do pracy tych sędziów, którzy przeszli stan spoczynku na mocy nowych przepisów o Sądzie Najwyższym. Postanowienie wydane jednoosobowo, bez wysłuchania stron, ale no cóż, my od początku mówiliśmy, wbrew temu, co próbowano nam narzucać podczas kampanii wyborczej, kłamliwie, to manipulacje, którym mam nadzieję, że niewielu Polaków uległo, że dążymy do polexitu. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, chcemy być tym członkiem na równoprawnym, czyli być tak samo traktowanym jak Niemcy, którzy na marginesie 2 dni temu do Trybunału Konstytucyjnego powołali posła z CDU, polityka, który w przyszłości miałby zostać prezesem tego sądu. I my chcemy być równoprawnymi członkami tej Unii i w związku z tym no, zastosujemy się do postanowienia, które, tak jak wspomniałem, zostało wydane jednoosobowo, bez wysłuchania stron. Ta sprawa zabezpieczenia jeszcze trwa przed Trybunałem, ale
no właśnie, jakie były najpoważniejsze zastrzeżenia Trybunału Sprawiedliwości wobec tych wcześniejszych regulacji? I tak jak pan powiedział, sprawa trwa. Kiedy ta sprawa się skończy? Kiedy ta skarga zostanie wycofana? Czy w ogóle zostanie wycofana?
Tego nie wiemy. Trwa dialog polskiego rządu z Komisją Europejską, czyli organu, który wystosował tę skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według informacji medialnych sprawa zabezpieczenia, bo to też nie jest jednoznaczne i nie jest prawomocne. Ta sprawa toczy się, najprawdopodobniej powinno zapaść orzeczenie przed świętami, ale to nie dotyczy całej sprawy, nie dotyczy całej skargi, którą skierowała Komisja Europejska. Zabezpieczenie chodzi po prostu o przywrócenie tych sędziów, którzy, tak jak wspomniałem, zostali odesłani w stan spoczynku na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym. Ale mówimy tutaj tylko o sędziach Sądu Najwyższego. Z tego, co pamiętam, jest ich 11, tych, którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku, ale nie mówimy o tym, że prawo, które zostało przyjęte przez Zjednoczoną Prawicę, dotyczy wszystkich sędziów w Polsce, czyli inna ustawa o ustroju sądów powszechnych wprowadziła też sztywny wiek 65 lat przejścia w stan spoczynku i tutaj już nikt nie podnosi larum i nikt nie mówi, że tutaj jest coś niezgodnego z prawem Unii.
Komisja Europejska zapomniała o tych sędziach z niższych instancji?
No więc właśnie, to jest klasyka tego, co mieliśmy do tej pory, czyli sędziowie sądów rejonowych byli zawsze zapominani, była taka spółdzielnia z sędziów sądów apelacyjnych, sędziów Krajowej Rady Sądownictwa i to był taki swój własny sos. Sędziowie liniowi, którzy tak naprawdę, no, trzeba pamiętać, 90% spraw, które trafiają, 90% spraw Polaków trafia do sądów rejonowych, czyli do tych sędziów liniowych. O nich nigdy nie pamiętano i widać, jeśli chodzi o profesor Gersdorf i całe to środowisko wokół Sądu Najwyższego, wolne sądy, zależy im tylko i wyłącznie na swoich interesach. Ja nie mówię, że to jest coś złego. 65 rok emerytura dotyczy wszystkich Polaków. Na marginesie można poddać pod wątpliwość, dlaczego Komisja Europejska, organy europejskie nie reagowały w sytuacji, w której polski rząd podnosił wiek emerytalny wszystkim Polakom i pogarszał tym samym ich sytuację życiową. W tej sytuacji reakcji nie było, natomiast reakcja jest, kiedy w nieznaczący sposób obniżany jest wiek emerytalny sędziom umożliwiający im tak naprawdę orzekanie w dalszym ciągu, bo trzeba dodać, że przecież profesor Gerdorf miała możliwość zwrócenia się do prezydenta Andrzeja Dudy o dalsze orzekanie, ale z tego prawa nie skorzystała.
Taka jest procedura.
Tak, taka była procedura, jest procedura, dopóki nie będzie przyjęta ustawa przez parlament. Zdaje się, że dzisiaj Sejm będzie głosował nad tą ustawą. Więc pani profesor Gerdorf postawiła się ponad prawem w pewien sposób, uznając, że ją to nie dotyczy i ona będzie prezesem wbrew prawu. A warto wspomnieć, że postanowienie, które wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i to postanowienie skierowane do rządu, a nie do pani profesor Gerdorf czy do innych sędziów, w sposób oczywisty i wprost mówi, że ci sędziowie przeszli w stan spoczynku. Czyli potrzeba była przeprowadzenia zmian ustawowych, reformy, czy może nie reformy, ale zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, aby przywrócić tych sędziów do dalszego orzekania. Ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydając zabezpieczenie, nie może sobie rościć prawa do bycia jednocześnie Krajową Radą Sądownictwa, która powołuje sędziów, która nie może być Sejmem, Senatem, które przyjmują ustawy. Nie może być też wreszcie prezydentem, który powołuje sędziów. Także dlatego stąd też te zmiany ustawy, aby przywrócić tych sędziów zgodnie z polskim porządkiem prawnym i polską konstytucją.
A co udało się zreformować w Sądzie Najwyższym? Bo powstała Izba Dyscyplinarna, ona działa, powstała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Niezwykle ważne dwie instytucje, kontroli nadzwyczajnej, czyli...
I czy już sprawy wpływają do tych izb, chciałbym się zapytać.
Sprawy trafiają, bardzo dużo też spraw jest skierowanych trochę omyłkowo do Ministerstwa Sprawiedliwości. My zgodnie z przepisami przekazujemy to do Prokuratury Generalnej, ponieważ mimo że minister Ziobro jest prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości, to są dwa odrębne urzędy i to prokurator generalny i w tym zakresie prokuratura krajowa kieruje te skargi nadzwyczajne do Izby Sądu Najwyższego. One trafiają i dają taką możliwość poczucia elementarnej sprawiedliwości. No widzimy przykłady takie jaskrawe, już bardzo mocne, typu Tomasza Komendy, który przez 20 lat czy 18 lat był niesłusznie skazany i odbywał karę w więzieniu. Tego typu spraw niesprawiedliwości jest bardzo wiele, bo niestety na samym początku naszej rozmowy wspomnieliśmy o takiej trochę lenistwie u sędziów. Ja nie chciałbym tu generalizować, że wszyscy sędziowie są leniwi.
Na pewno nie.
Na pewno nie, ale często, i to są przykłady na prawdziwe, że na przykład sędziowie kopiowali uzasadnienie z jednej sprawy i wklejali uzasadnienie do drugiej sprawy. I się okazuje, że to jest zgodne z prawem, bo nie ma czegoś takiego jak plagiat uzasadnienia sędziowskiego. I w związku z takim podejściem, taką mentalnością, wiele spraw, mimo dwuinstancyjności w polskim prawie, to te sprawy nie były w ogóle rozpatrywane, dlatego ta Izba Skargi Nadzwyczajnej. A oprócz tego Izba Dyscyplinarna, no ona wynika z problemu środowiskowego, z tej źle pojętej solidarności zawodowej, solidarności, która mówiła w środowisku sędziowskim, że są nadzwyczajną kastą i że te rzeczy, które ich dotyczą, to są nadzwyczajne, to zupełnie nie podlegają takiemu zwykłemu osądowi, jak na przykład sędzia za 50 zł, sędzia, który ze stacji benzynowej ukradł 50 zł, to Sąd Najwyższy stwierdził, że przez roztargnienie. Inny sędzia, który został złapany na fotoradarze i kłamał, mówiąc, że to nie on prowadził samochód, Sąd Najwyższy stwierdził, że sędzia może kłamać we własnej sprawie. Więc z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia i stąd też postulat stworzenia Izby Dyscyplinarnej. Oczywiście to są takie medialne przykłady, ale ich jest napęczki, także bardzo dużo...
Jedno pytanie do pana. Czy Izba Dyscyplinarna już wydała jakieś orzeczenie? Tak na zakończenie chciałem zapytać.
To jest dobre pytanie, nie wiem. Muszę to sprawdzić, nie orientuję się, ponieważ no to już jest odrębny sąd i panie redaktorze...
Na pewno pana jeszcze dzisiaj zapytamy w takim razie.
Jasne, będę ustalał i mam nadzieję, że pan redaktor będzie w stanie przekazać naszym słuchaczom informację, którą uda mi się uzyskać.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Gość dnia, Radia Gdańsk.
A gościem dnia był Jan Kantak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, radny miasta Gdańska. Rozmawiał Piotr Kubiak.